Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, wita się Barbara. Program dzisiaj realizuje ojciec Grzegorz Moi, jak Państwo słyszeli. Jak Państwo słyszą. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o autyzmie. Autyzmie dziecięcym właściwie. Z perspektywy szkoły. Szkoły, do której chodzą dzieci dotknięte tą przypadłością. W studiu witam przedstawicieli szkoły numer, zespołu szkół numer 6 w Toruniu. Pani Joanna Rzymiszkiewicz. Bardzo trudne nazwisko. Pani jest logopedą, oligofrenopedagogiem najpierw, logopedą i też specjalistą od wspomagania, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pani Katarzyna Kuźdub, pani jest również oligofrenopedagogiem, jest specjalistą terapii dzieci autystycznych oraz dwie mamy dzieci z autyzmem. Pani Sylwia Urbańska, witam pani Sylwio, oraz pani Katarzyna Oramus. Witam pani Katarzyno. Zacznijmy może od szkoły specjalnej, bo ta nazwa specjalna chyba jednak do tej pory niespecjalnie nam się kojarzy, prawda?
No nie, niekoniecznie. Nazwałabym bardziej, że to jest zespół szkół specjalistycznych. Aha. Zespół szkół numer 6 imienia błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego.
Ale pani Joanno, a nazw najpierw dobrze byłoby, żeby się zastanowić, szkoła specjalna, co to takiego jest? Przejdziemy zaraz do waszej konkretnej szkoły, tak? Bo powiedziałam o tym skojarzeniu. Jak myślimy szkoła specjalna, to myślimy, że no to jest takie miejsce, gdzie uczą się dzieci, które mają duże problemy rozwojowe. I to jest prawda, prawda? Ale jednak tam dzieci uzyskują pomoc, ale jednak kojarzy nam się to jakoś tak, no...
No niestety jest to cały czas jeszcze skojarzenie z nadawaniem takiej etykietki. Negatywnie jest rozpatrywane w społeczeństwie, odbierane. Szkoła specjalna kiedyś to była szkoła kojarzona z upośledzeniem umysłowym. Obecnie ja zawsze, szczególnie w rozmowach z rodzicami, podkreślam, że ona jest specjalna pod każdym względem, ponieważ specjalizuje się w pomocy dzieciom z trudnościami, z zaburzeniami rozwoju, z problemami tak fizycznymi, jak i psychicznymi małych podopiecznych. Specjalna, ponieważ tam uczą specjaliści, nie ujmując nikomu w szkołach masowych. Tak. Z tym, że różnica jest taka, że u nas każdy ma do zbadania swój własny, do poszukiwania swój własny obszar. I tak ja specjalizuję się w pracy z dziećmi autystycznymi. Koleżanka,
pani Joasia w logopedii, we wczesnym wspomaganiu.
Wspomaganiu tak. Przede wszystkim, tak, i w logopedii.
Również są specjalistyczne terapie i są specjalistyczne sale do prowadzenia tych terapii. I my mamy również przepisy prawne specjalistyczne, które pozwalają nam na prowadzenie klas w zależności od potrzeby i od zaburzenia rozwoju danego dziecka, od 2-4 uczniów w klasie do 8, najliczniejsza z naszych klas, 12 dzieci. I na tym to wszystko właśnie polega, że specjalna szkoła może połączyć wszystkie te aspekty. I specjalna dlatego pod każdym względem.
To niekoniecznie... ta nazwa jest uzasadniona, chociaż chciałby się, jak słucham panią, pani Katarzyno, to chciałby się powiedzieć, że szkoła taka niezwykła.
No, ale tego w nazwie nie możemy sobie wpisać.
To nazwać by było niezwykły zespół szkół.
Ale tego w nazwie nie możemy sobie wpisać i na czerwonej tablicy też nie możemy napisać, że ona jest szkoła niezwykła, ale możemy wpisać specjalna i pracujemy nad tym bardzo szeroko, żeby już nie kojarzyła się tak pejoratywnie, negatywnie, tylko żeby to był dobry odbiór. No i ta nasza pomoc udzielana dzieciom jest odbierana coraz lepiej.
to mówiła pani terapeutka terapii dzieci autystycznych, pani Katarzyna Kuźdub. A teraz spytamy panią Joasię Rzymyszkiewicz, która właściwie zorganizowała tę naszą dzisiejszą audycję.
Bez przesady, pani Basia, nie pani, ty jest inicjatorem.
Proszę może powiedzieć, przybliżyć szkołę, o której będziemy dzisiaj mówili, konkretną szkołę.
Z ogromną przyjemnością. Jest to zespół szkół specjalistycznych, nazwę. Tak, zespół szkół specjalistycznych numer 6 w Toruniu, szkoła z ponad już stuletnią tradycją. Pomagamy dzieciom od najmłodszych lat, ponieważ mówimy dzisiaj o autyzmie, więc zajmę się właściwie dziećmi autystycznymi, bo pierwsze oddziały autystyczne w naszej placówce powstały już 8 lat temu. A w naszej ofercie dla dzieci autystycznych mamy wiele specjalistycznych terapii, ale również pomoc w zakresie takim jak wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Mamy tutaj oddziały przedszkolne, gdzie zapewniamy opiekę specjalistyczną i edukację w 2-4-osobowych grupach. Mamy również edukację w szkole podstawowej i gimnazjum, również w 2- i 4-osobowych grupach. I tu chciałabym dodać, ponieważ edukacją obejmujemy nie tylko dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną, ale także takie dzieci, które mają autyzm i normę intelektualną. Jako chyba jedyna szkoła w Toruniu posiadamy 2 oddziały, jeden z nich to 3, a drugi to 4-osobowy dla dzieci autystycznych.
Ale z normą.
W normie intelektualnej, co ważne, tak. Co jeszcze dodam, gdzie realizujemy podstawę programową szkoły ogólnodostępnej.
Pani Joanno, jeżeli pani pozwoli, będziemy tak? O tej terapii, będziemy mówić dalej, ale już wiemy, że w waszej szkole dzieci, które dotknięte są autyzmem, mogą uzyskać pomoc specjalistyczną. To jest
jak najbardziej,
ważne.
Tak.
Powiedzmy teraz, czym jest autyzm?
Autyzm według definicji.
Pani Katarzynę, która jest specjalistką autyzmu, terapii autyzmu.
Według definicji jest to całościowe zaburzenie rozwojowe, które objawia się we wczesnym dzieciństwie.
A czym się objawia?
Jest to zespół zaburzonych reakcji w rozwoju emocjonalno-społecznym. Jest to szereg zaburzeń w komunikacji werbalnej i pozawerbalnej. I te wszystkie zaburzenia powinny wystąpić do 3 roku życia. To nie znaczy, że my czekamy, aż dziecko ukończy 3 rok życia, 36 miesiąc i wtedy dopiero zgłaszamy się do specjalisty i poszukujemy rozwiązań. I to również nie znaczy, że musimy dopiero z dzieckiem przyjść I rozpocząć terapię. Chodzi o to, że rodzic widzi, że w pewnym momencie rozwoju dziecka, życia dziecka, dzieją się rzeczy, które go niepokoją. I teraz,
szczególnie jeżeli może porównać z rozwój danego dziecka z rozwojem może starszego dziecka, prawda?
Ale również
albo z rozwojem innych dzieci.
Również mamy, które mają pierwsze czy jedyne dziecko, potrafią dostrzec te niepokojące objawy. Bo najczęściej rodzice przychodzą z takim stwierdzeniem, że coś już się pojawiło i nagle dziecko się wycofało z tych umiejętności. To jest taka charakterystyczne zdanie, które w opowieści
na
potem...
Na przykład dziecko zaczęło mówić.
Tak, pierwsze słowa.
Po pewnym czasie przestaje mówić, tak?
Na przykład dziecko zaczęło bawić się zabawkami, po czym nastąpił jakiś moment i dziecko zaczyna szeregować tylko te zabawki, układać, rozkręcać po to, żeby te same przedmioty. Z tym, że chcę zaznaczyć, że według klasyfikacji na przykład ICD-10 są to 3 obszary, w których poszukujemy wybranych, wyznaczonych umiejętności. I jeżeli w kombinacji, ja nie będę tłumaczyć szczegółowo, bo to jest dosyć zawiłe, a nie na tym, nie tego dotyczy nasze spotkanie. Jeżeli w kombinacji wystąpi tych cech z pierwszego obszaru 2, z drugiego obszaru 6, a z 3 obszaru 1, to wtedy możemy zacząć dopiero ustanawiać definicję danego autysty, bo dzięki temu, czy ze względu na to, że ta definicja jest tak rozległa, że tych obszarów, objawów i tego wszystkiego do złożenia
jest
razem,
dość ogólna, powiedziałabym,
tak, jest tak dużo, dlatego nie możemy stwierdzić, że jest dwóch takich samych autystów. To jest takie też błędne w porównywaniu, kiedy rodzice czy dziadkowie spotykają się i na przykład mogą wymienić doświadczenia i oj, mój tak robi, a mój tak nie robi. I co teraz? To się zdarza, ponieważ w tych obszarach mogą być zaburzone różne cechy.
To taki truizm, ale to mówi się przecież, że każdy człowiek choruje inaczej. Tak. A tu szczególnie w autyzmie to szczególnie jest to widoczne, prawda?
Tylko ja z doświadczenia chciałabym zaraz tutaj zaznaczyć, że przy autyzmie wolę określenie całościowe zaburzenie rozwoju, ponieważ ten rozwój trwa. I ten rozwój, że tak powiem, przybiera. Dziecko się rozwija, ono nabywa tych umiejętności. Tylko to, że w definicji mamy słowo zaburzony, to nas obliguje do tego, żeby tym rozwojem kierować, żeby to dziecko
wspomagać
w wejściu na ten właściwy tor rozwojowy. Bo sama choroba prowadzi do destrukcji. Natomiast rozwój mamy i chciałabym też powiedzieć tutaj szczególnie rodzicom, opiekunom, że z autystą da się pracować i nie będą to zawsze takie same osiągnięcia u dwóch różnych chłopców w tej samej klasie nawet, ale ten postęp będzie i rodzice to dostrzegają i cenią.
Pani Katarzyno, jeżeli pani pozwoli, to może zapytamy mamy, panią Sylwię i panią Katarzynę, na jakie objawy u swoich dzieci panie zwróciły uwagę?
To znaczy, u mojego dziecka zaczęło się to, że po prostu zaczął się kręcić wokół siebie i po prostu przelewał wodę, właśnie układał różne klocki wielkości.
A w jakim wieku dziecko wtedy było?
To zauważyłam tak 2 latka.
A do 2 lat rozwijał się tak
To znaczy tak, zaczynała się też mowa, pojawiały się pierwsze właśnie słowa, później jakby to wszystko właśnie zanikło. Tak, stał się taki jakby regres, przestał nam spać w nocy chciał się bawić, w dzień znowu chciał zasłaniać okno, chciał rozcielać łóżka o godzinie na przykład 15, on chciał spać. To takie było w ogóle wszystko przemieszane, całkowicie taki inny świat. I to było powodem do tego, że zaczęłam szukać po prostu pomocy. Długo też to trwało.
No właśnie, gdzie pani szukała pomocy?
To znaczy,
gdzie mogą rodzice w Polsce szukać pomocy, jeżeli widzą, zauważają jakieś niepokojące objawy w rozwoju swojego dziecka małego?
To znaczy tak, teraz z perspektywy czasu to wiem, że najlepiej udać się właśnie do poradni
pedagogiczno-psychologicznej,
bo tam chyba najszybciej się dostanie tą pomoc, ponieważ no niestety muszę stwierdzić, że wielu lekarzy nadal nie rozpoznaje autyzmu. My trafiliśmy właśnie do tej poradni i później zostaliśmy skierowani do Towarzystwa Autyzmu. Tam zrobiliśmy wszystkie diagnozy, no i wyszło, że jednak dziecko ma głęboki autyzm. No i zacząć przede wszystkim jak najszybciej właśnie terapię, żeby nie czekać, bo wydaje mi się, że jeżeli się zauważy, że coś jest nie tak, to jak najszybciej dążyć do tego, żeby ta terapia przebiegała i właśnie trafić do takich miejsc, gdzie tą pomoc się otrzyma. Bo to jest najważniejszy okres, moim zdaniem, gdzie dziecko najwięcej osiągnie. Chłonię, tak.
Dziękuję bardzo.
Ważne, specjalistyczną terapię i to jak najszybciej. Prawda?
Tak. To jest podstawa.
No. To mówiła pani
Sylwia.
Pani Sylwia Urbańska, a pani Katarzyno?
No, u nas doświadczenia były podobne. Syn w wieku około 2 lat kręcił się, biegał cały czas, skakał, nie było z nim kontaktu, miał podejrzenie niedosłuchu, bądź głuchoty, tak? Dlatego, że nie reagował na swoje imię, nie reagował na wszelkie komunikaty, które były do niego wysyłane werbalnie, tak? My się zastanawialiśmy długo, co się dzieje. W końcu udaliśmy się do neurologa, ponieważ sami wstępnie podejrzewaliśmy ADHD, tak? Nie wiedzieliśmy, co robić. Pediatra mówił...
Tak, bo taka ruchliwość dziecka od razu wskazywała
na ADHD, tak? Pediatra nie wiedział w ogóle. Mówił, że to jest chłopiec, że później zacznie mówić, tak? Musi się wyszaleć. Ma taki temperament, tak? Była też wybiórczość jedzeniowa od razu, tak? Bardzo mocna. Dziecko w wieku 6 miesięcy odwróciło pokarm. Nie jadło wszystkiego, tak? Nie jadło wszystkiego. Do tej pory nie je, tak na dobrą sprawę. Więc my się udaliśmy do neurologa. No nie spotkaliśmy się też z jakimś dobrym przyjęciem. Skierowano nas dalej też do Towarzystwa Autyzmu. Ale z perspektywy dzisiaj też bym od razu szła do poradni psychologiczno-pedagogicznej, dlatego że są tam doświadczone osoby, które są w stanie rozpoznać i postawić diagnozę. Pracują tam pedagodzy, oligofrenopedagodzy, tak? Psychologowie, lekarze, psychiatrzy. I są oni w stanie postawić trafną diagnozę, która jest bardzo istotna w takim wieku. Im wcześniej rozpoczęta terapia z dzieckiem autystycznym, tym lepsze efekty. Tym lepsze efekty.
Tak, to się powtarza. Tu
mówi mama.
Wszystkie
tak?
O tym mówią. Dziękuję bardzo.
Jeśli mogę,
tak, proszę bardzo,
bardzo
pani
proszę
Katarzyna.
W tych sytuacjach nie sugerować się tym, że do 36 roku życia, do 36 miesiąca, czyli do trzeciego roku życia te objawy muszą wystąpić, ponieważ jeżeli, tak jak powiedziała pani Sylwia, im wcześniej, tym lepiej, a w poradni wydawane dokumenty mogą mieć taki zapis, że jest obserwacja w kierunku autyzmu i to już otwiera drzwi do terapii, już zaczynamy pracować, już pomagamy temu małemu człowiekowi.
Już można na przykład przyjść do szkoły ze wczesnym...
Tak, na wczesne wspomaganie rozwoju.
I wczesne wspomaganie rozwoju już wtedy zaczynamy. Jest realizowane, także absolutnie nie czekamy, aż skończy, bo chodzi o to, żeby jak najszybciej, tak jak powiedziałam, na ten właściwy tor dziecko kierować. My się nie zastanawiamy w tym momencie, czy on zostanie autystyczny, czy on nie zostanie autystyczny, czy my mu pomożemy. I co wtedy? Nic. Będzie wtedy ogłoszona wielka radość, tak, że coś się działo i dziecko poszło w dobrym kierunku, rozwija się poprawnie. Natomiast jeżeli ta ingerencja będzie wczesna i zaczniemy pracę i małymi kroczkami do przodu pójdziemy, no to też będzie radość, bo ten autyzm już się nie rozwinie, nie będzie ograniczanych coraz większych obszarów, to się nie będzie, że tak powiem, rozlewało, tylko już otrzyma pomoc ten mały człowiek i rodzice otrzymają pomoc, ponieważ ta terapia musi być kompleksowa. Tak.
Zresztą Kacper, przepraszam, że wyjdę słowo, bardzo szybko zaczął, prawda, terapię, bo już do przedszkola do nas trafi.
Tak, my zaczęliśmy bardzo szybko, tylko właśnie mieliśmy też przykrą przygodę, bo trafiliśmy do właśnie placówki integracyjnej. No u nas nie było innej możliwości w mojej miejscowości, w której ja mieszkam, więc tam trafiliśmy. No ale no niestety to, co widziałam, co jest zrobione i że dziecko moje wręcz uwsteczniało się, zmusiło mnie do tego, żebym zrobiła prawo jazdy i po prostu szukała szkoły, także w czerwcu zdałam prawo jazdy.
Z jakiejś odległości dojeżdża?
Tak, ja mam 35 kilometrów do Torunia, dowożę dziecko codziennie i dowożę je przez 8 lat i naprawdę nie żałuję. Gdybym miała zrobić to ponownie, to zrobiłabym to po prostu szybciej. Nie straciłabym mu tych 2 lat, chociaż nie powiem, że całkowicie straciłam, bo właśnie trafiłam do Towarzystwa Autyzmu, gdzie z całą rodziną jeździłam 2 razy w tygodniu na zajęcia i to nam dużo dało. Przede wszystkim właśnie pomoc innych rodziców, że to jest najważniejsze, że człowiek nie widzi, że jest po prostu sam. Można wtedy się wspomóc właśnie innymi rodzicami, innymi doświadczeniami.
Powiedzieliśmy tutaj, że każde dziecko choruje inaczej.
Tak.
Nie wiem, czy jest uprawnione, że ja używam takiego pojęcia choruje. Czy autyzm jest chorobą?
No właśnie. No. Ja wolę zaburzenie. No wiem, całościowe zaburzenie.
Od razu
rozwojowe.
Zaświeciła mi się lampa. Tak, tak, że tak. Każde dziecko dotknięte autyzmem jest inne, ale mimo to jednak wsparcie rodziców, jakieś takie zwyczajne rozmowy są bardzo ważne.
Tak. Jak najbardziej. Także te wszystkie pomoce, tak jak w szkole. Dla mnie właśnie szkoła specjalna, z moich odczuć, to jest szkoła otwarta. Szkoła, gdzie poprzez dyrektora szkoły, nauczycieli, pań nawet kucharek. Wszyscy uważnie obserwują dziecko, rodzica i oni naprawdę starają się pomóc temu rodzicowi i dziecku właśnie w kwestiach tych, że dziecko jest no, na różnym etapie rozwoju, mhm. tak? Jedno dziecko jest lepiej funkcjonujące, drugie nie, ale uważnie patrzą. Zawsze jestem tego zdania, że po prostu nauczyciel musi współpracować z rodzicem i my, rodzice, musimy współpracować z nauczycielem, bo inaczej tego efektu nie będzie. Takie jest moje odczucie. Więc ja trafiłam do takiej szkoły, że jestem naprawdę zadowolona i wszystkim polecam, bo takie wsparcie i przede wszystkim dla dziecka, gdzie czuje się niewyobcowane, po prostu czuje się kimś też ważnym, który może zdobywać też sukcesy w tej szkole. I to jest też dla nich ważne, że dziecko po prostu ma szansę realizować tam też tak, swoje pasje.
Pani Sylwio, pani powiedziała o niezwykle ważnym problemie, które zgłaszają rodzice dzieci wymagających wspierania, dzieci ze specjalnymi potrzebami właściwie edukacyjnymi. Rodzice mówią często, że moje dziecko, będąc na przykład w klasie integracyjnej czy gdzieś tam, nigdy nie uzyskiwało jakichś osiągów. Nigdy nie było dobre, jak gdyby mówiąc tak najogólniej. Zawsze było gorsze od reszty dzieci. Natomiast tu pani powiedziała, że pani Kacper ma poczucie, że on też jest
po prostu uczestnikiem tej społeczności szkolnej. Zaczął uczestniczyć właśnie w takich przedstawieniach. Zaczął mi też właśnie jeść na stołówce, czego nie było do 10 roku życia. Niestety Kacperek był tylko na mannie. Nie jadł kompletnie nic, albo kiełbasę
smażą. A więc też była ta eliminacja innych,
Także i takie sukcesy mojego dziecka dla mnie to są no, coś wspaniałego po prostu, bo przełamał się też na społeczność. On ma teraz kolegów, koleżanki, za którymi tęskni, jak jest chory. Pisze, bo zaczął mi pisać. Pisze po prostu, że tam do koleżanki, czy do szkoły, kiedy. I to jest właśnie coś fajnego, że jest ten kontakt pomimo tych zaburzeń właśnie.
Jeśli mogę, moja klasa...
Mówiła pani Sylwia mama, teraz pani Katarzyna.
Moja klasa jest na troszeczkę innym poziomie niż Kacper. Kacper, że tak powiem, jest już dalej.
Powiedzmy wobec tego, pani Katarzyno, tak? To powiedzmy wobec tego, jakie formy terapii w waszej szkole są, żeby to usystematyzować. Już pani Joanna zaczęła o tym mówić.
Ja zaczęłam, bo u nas jest bardzo dużo tych specjalistycznych terapii. Nie wiem, czy mogę wymienić wszystkie po kolei.
Dla dzieci z autyzmem.
Dla dzieci z autyzmem, co proponujemy, bo my tutaj naprawdę...
Znaczy, to są propozycje, ponieważ
Tyle
zapotrzebowanie i warto wymienić wszystkie, bo nie każdy autysta skorzysta ze wszystkich form. Ale
chciałam
zaznaczyć,
że w naszej szkole specjalistycznej, jest od 10 do 12 godzin terapii na oddział. To znaczy na tą trójkę, czwórkę dzieci przypada tygodniowo 10 do 12 godzin terapii specjalistycznej. Nigdzie w żadnej placówce tego nie ma.
Oprócz tego są zajęcia.
A oprócz tego normalne zajęcia dydaktyczne.
Wynikające z programu
szkoły. Oczywiście. A mimo to jeszcze dodatkowo 10-12 godzin w tygodniu terapii specjalistycznych, takich jak oczywiście mówię logoterapia, bo to jest bardzo ważne, alternatywne metody komunikacji, jest integracja sensoryczna.
Skupmy się troszeczkę na tych alternatywnych, bo to przecież w przypadku dzieci z autyzmem to jest niezwykle ważny problem, ponieważ taką cechą autyzmu, o której najczęściej ludzie wiedzą, prawda? O której najczęściej wiemy, to jest brak możliwości czy umiejętności czy chęci porozumiewania się, tak?
Chociaż niekoniecznie, bo mam dzieci, które mówią i porozumiewają się na swój sposób bardzo dobrze.
Ale tu ta praca nad komunikacją chyba jest niezwykle ważna.
Tak samo jak trening uwagi słuchowej u nas proponowany, czy
właściwie uwagi duchowe.
To zapraszam do nas do szkoły, żeby to zobaczyć.
Tak sobie pomyślałam, że...
Bo nie będę wyjaśniać
Pani Joanno, bo pani wymienia to, a myślę sobie, że właściwie każdy człowiek dobrze byłoby, żeby taką terapię, prawda? Uwaga słuchowa.
A jaka fajna jest
również równie ważna z doświadczenia, tak jak alternatywne metody komunikacji, ponieważ wydaje się, że mają problemy z komunikowaniem się, więc to jest ważna terapia, ale równie ważna jest metoda Marii Montessori.
Właśnie chciałam powiedzieć, jaka jest super sprawa.
W której każdy musi poczekać na swoją kolej, ale każdy doświadcza po kolei najpierw strefy tak zwane czynności dnia powszedniego, czyli uczymy się przelewać, przesypywać, utrzymywać równowagę, nosić wszystko tak, żeby koledze nie zrobić krzywdy, żeby tego kolegę zauważyć, żeby też poczekać, tak jak mówiłam, na swoją kolej. Dalej, cała polisensoryczna dostymulowanie wszystkich zmysłów, co przecież u autysty jest też kluczowym, jeśli mogę się powołać na książkę Dziwne, Niepojęte, tam jest to bardzo, bardzo dokładnie i super opisane.
Stąd potem u nas też zaczyna dużo się godzin integracji sensorycznej.
Tak, potem zaczyna się obszar do mowy, czyli przygotowanie do mowy, bo czasami rodzice mi się pytają, czy to jest do pracy w domu. Nie, to jest do mówienia. Potem jest matematyka i potem, jak to pani Montessori nazwała, jest tak zwana edukacja kosmiczna, czyli tam już jest wszystko. Tam jest biologia, tam jest chemia, tam jest geografia, ale to wszystko jest w formie drewnianych klocków i zabawek, także na przykład geografia to jest praca puzzlami, i wyobraźnią nauczyciela. U osób z autyzmem nie ma empatii i nie ma wyobraźni, ale jeżeli czegoś dotkną i jeżeli powtórzą to 10, 15, 12, 20 razy, to się utrwala i potem wielka rola nauczyciela.
Temat na kolejną audycję. Tak, sama metoda można by było
gdzieś jeszcze i gdzieś dalej. Także wcale nie alternatywna komunikacja, ale tak jak na początku Asia zaczęła tutaj przedstawiać te wszystkie nasze metody pracy, ja od razu tutaj, żeby jednak wszystkie je przedstawić, bo są autyści, którzy bardzo dobrze
tam jeszcze wchodzi fizjoterapia, oczywiście jest gimnastyka korekcyjna, jest hipoterapia, nasze dzieci jeżdżą na konie, jest dogoterapia, spotkanie z psem, one na to mówią pies ratownik. Troszkę faktycznie mają i racji. Jest trening umiejętności społecznych, bardzo ważny dla dzieci autystycznych. I to jest naprawdę bardzo dużo tych terapii. Naprawdę, uwierzcie mi Państwo, jest tego bardzo dużo i w zależności od potrzeb dzieci są kierowane na różne terapie. Nie na wszystkie, bo niektórym nie potrzeba niektórych terapii. Ale jeżeli jest jakakolwiek potrzeba, to jest oczywiście dziecko kierowane i uczęszcza w terapii. W logopedycznej prawie wszystkie. Także to tak.
Moja klasa jest takim dobrym przykładem, ponieważ po 4 latach pracy ja zawsze mówiłam, że spotkało się 3 autystów i wcale się nie widzieli. A teraz mam taką sytuację, że oni nadal na siebie nie patrzą, nadal chodzą tak jak wolne elektrony, wykonują to, co trzeba. Jedno z nich dba o pozostałych, jeżeli chodzi o śniadanie, tam rozdaje naczynia. Ale jeżeli jednego zabraknie, to mamy taką tablicę obecności. I nawet jak zapomnę o tej tablicy, to na tej tablicy któryś z nich, jeżeli nie potrafi podejść i zrobić, bo czasami trzeba jednak tego popchnięcia tam troszeczkę, to tak długo stoją przed tą tablicą, aż w końcu ja powiem, że proszę zaznaczyć. I zaznaczają, że nie ma jednej osoby, nie ma 2 osób. I tak jak rozdają nieraz szczoteczki do mycia zębów, to trzeba powiedzieć, że tamten ktoś jest chory i jest nieobecny, bo jest ich 3, to są koledzy i oni teraz 4 lata trwało, zanim się zauważyli, ale są zespołem klasowym i tak jak pani Sylwia mówiła, mają kolegów już teraz na swój sposób, bo to nie jest takie koleżeństwo, że razem przy ławce, bo razem przy stoliku chcą usiąść, czy że się trzymają za rączki, czy coś takiego.
Znaczy, to mogę wrócić jeszcze do terapii, bo chciałam coś ważnego powiedzieć, bo chciałam powiedzieć, że u nas właściwie jest taka zasada, że w naszej placówce pracuje się w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Tu pani Sylwia, mama Kacpra już też zauważyła. On powstaje na podstawie rozmowy z rodzicami, bo to jest bardzo ważne, bądź opiekunami, na podstawie obserwacji dziecka i poparcie o szczegółową analizę. I dopiero na podstawie tego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego zaczynamy pracę. I pracujemy właśnie z rodzicem, a rodzic współpracuje z nami. No, to sytuacja jest komfortowa w tej naszej specjalistycznej szkole.
Tak, ale myślę sobie, że państwo pracują z dzieckiem w szkole 4-5 godzin, a rodzic dalsze godziny.
No, dlatego mówię najważniejsze.
Myślę sobie, jak bardzo też rodzice, jak dużą rolę rodzice mają tutaj do wypełnienia, ale jak bardzo mogą, jak jest niebezpieczeństwo przeciążenia rodziców, prawda? Jak bardzo trzeba umiejętnie z rodzicami pracować, wspierać rodziców. To też na pewno w waszej szkole jest praca z rodzicami.
Nie wiem, rodzice wypowiedzą.
Na pewno jest, tak.
Pani Katarzyna.
Ja mam dopiero syna w szkole, tutaj w tej szkole dopiero pół roku właściwie, prawda? Bo od września, tak.
A w jakim wieku jest dziecko?
8 lat. To jest pierwsza klasa, to jest klasa autystyczna i czteroosobowa. I to jest, chciałam zaznaczyć, mega komfort dla tych dzieci. To są cztery osoby tylko w klasie, dla dzieci nadwrażliwych słuchowo. To jest taki duży komfort. Wiadomo, że w klasach bardziej licznych, jak w szkołach integracyjnych, gdzie w klasie jest 18 osób, przypuśćmy, to jest za dużo.
I w tym
za
jedno dziecko autystyczne, które po prostu...
Żeby było jedno, to by było jeszcze pięknie. To jest pięcioro dzieci autystycznych w klasie integracyjnej, bodajże
tylko
do piątki.
Jedno, które ma zaburzone wszystkie zmysły, razy trzy możliwości zaburzenia, to dla niego te 18 osób...
To jest
taki
koszmar.
Film w internecie, Autyzm Carly, i ona mówi, że ona jedną twarz człowieka widziała razy 100, więc nie potrafiła znieść wizyty koleżanek dwóch, bo miała 200 osób w pokoju po prostu. Więc
to jest też mega, mega komfort.
Żeby powiedzieć tej nadwrażliwości, prawda, na bodźce.
Więc cztery osoby...
Nadwrażliwości, tak.
Tak, Krystian szczególnie jest nadwrażliwy, więc cztery osoby w klasie, do tego główny nauczyciel i pomoc nauczyciela. Co jest istotne? To są tak naprawdę dwie dorosłe osoby dla czwórki dzieci, tak? To jest przeogromny komfort pracy i dla nauczyciela, i dla dziecka. I nasz pierwszy tydzień był bardzo ciężki, ponieważ Krystian nie mógł się zaadaptować. To była dla niego zmiana, tak? Zmiana placówki, zmiana nauczyciela, zmiana wszystkiego, całej organizacji, tak? I tydzień był ciężki, pojawiła się agresja, autoagresja. Co mi się podobało w tej szkole? Od razu poproszono mnie o rozmowę, tak? Była to rozmowa. Była to propozycja powołania grupy wsparcia dla mnie i dla dziecka. Więc szkoła podchodzi bardzo przyjaźnie dla rodzica, tak? Do rodzica. To są rozmowy, natomiast to nie jest tak, że szkoła mówi, tu jest problem, musi pani robić tak czy siak. Nie. Problem mamy wspólny i musimy go wspólnie rozwiązać. I to jest bardzo, bardzo istotne dla rodziców, że rodzice są wspierani w tej szkole.
Ja pamiętam, jeśli mogę, pamiętam zdziwienie pani Kasi, kiedy na jednej właśnie z terapii, na tych moich zajęciach dodatkowych, no Krystian bardzo się zdenerwował. My już wiedzieliśmy, dlaczego on tak zareagował na pewne rzeczy i natychmiast zaczęliśmy to eliminować. Ale zdziwienie pani Kasi na twarzy, która weszła tutaj do klasy, stanęła w drzwiach i mówi, to ja go zabiorę. Nie, jeszcze chwilkę, niech on się uspokoi. Ojej, ale jest problem. No i musimy sobie z nim poradzić. No i mama na tym korytarzu, tam pod opieką, wiem, potem się dowiedziałam, pani dyrektor, pani sekretarz szkoły i jeszcze kilku osób, była uspokajana. I faktycznie Krystian się wyciszył, bo no nie ma takich, nie można dopuścić też do takiej sytuacji, że tego takiego nabuzowanego autystę wypuścimy potem dalej i rodzic potem musimy to dokończyć wszystko. Ja zawsze powtarzam rodzicom, że zapraszam na zajęcia otwarte. Ja bardzo często nagrywam moją klasę, ponieważ oni są tacy już teraz wyuczeni, że jak jest mama, to się pchają na kolanka i nic nie chcą robić.
Tak przeważnie jest.
Tak, ale jak nagram, a bardzo lubią być nagrywani, to wtedy mogę pokazać i tym wszystkim. I zawsze powtarzam, że ja mam te dzieci 5 godzin
tak, na dobę. Ale mama ma pozostałe 20 czy pozostałe 19. I chodzi o to, żeby ten mały człowiek sobie poradził w życiu ze mną, z mamą, z tatą, a nie o to, żebym ja dostała medal i mogła się pochwalić i szkoła była tutaj dumna, że tak ładnie w szkole pracuje, a potem poza bramą szkoły już jest tragedia i wzywamy pogotowie, bo autyzm to jest tak złożone zaburzenie, że czego autysty nie nauczymy, tego nie mamy prawa od niego wymagać. I w drugą stronę, jeżeli raz pokażemy coś, że niestety na przykład można uderzyć, no to on spróbuje tak. W tej sytuacji takiej, w której będzie mu się wydawało, że to jest tak samo, też spróbuje nas uderzyć. Więc bardzo trzeba uważać, co się koduje, ja to tak nazywam, ale też ten sposób kodowania daje bardzo dużo możliwości, bo ja po prostu przerabiam z nimi najpierw coś w klasie, potem wychodzimy na teren szkoły i to są na przykład apele, czy to są dyskoteki, czy to są bale, czy jakieś spotkania nasze małe, grupowe, zespołowe apele wychowawcze. Potem wychodzimy poza szkołę i ja ciągle to samo, te same zasady, tylko w innych okolicznościach. Tak. My to nazywamy generalizacją bodźca. A nasze dzieci się po prostu uczą tego, że jeżeli pani Kasia powiedziała, że w klasie jest białe i czarne i wyszliśmy do sali gimnastycznej na apel i było białe i czarne, to jak wsiadamy do autobusu, to tak samo to, co było tam białe i czarne, to tu zostaje białe i czarne. I te osoby tego potrzebują. Takiej stałości granic, żeby
konsekwencji.
Żeby a to dzisiaj mamy wolne, ja wam daję wolne, to robimy co chcemy.
Nie.
Tragedia, po prostu już nie ma. Potem jest miesiąc odpracowywania tego wszystkiego, co
myślę, że to dobrze na terenie szkoły, natomiast życie nas zaskakuje. Jak to w życiu później, jeżeli dziecko jest uczone takiego pewnego, no bo to konieczność pewna, prawda? Takiego schematyzmu, jak gdyby. Mówię najogólniej, tak?
To trzeba to przełamywać.
I teraz co w domu?
Trzeba to wszystko przełamywać, tak? Nie wolno
musi
też
pani być w ciągłym właściwie kontakcie z nauczycielem, prawda?
Oczywiście, że tak. No to jest podstawa. Kontynuowanie pracy w domu jest podstawą do sukcesu, tak? Szkoła nie zrobi wszystkiego.
Oczywiście.
My w domu musimy ciągnąć to, co podpowiada nam szkoła, tak? Bądź szkoła robi to, co my jej podpowiadamy, tak? Mm-hmm. Nie ma, w ogóle nie ma opcji, żeby szkoła sama w sobie zrobiła coś dobrego.
Taką super uwagę pani Kasia
z autystą.
Tak wejdę w słowo.
Dlatego mówię, tylko super. I wyłącznie kontynuacja pracy w domu ma jakikolwiek sens i szansę na sukces, na powodzenie.
Bo tutaj, jeśli mogę, był taki wątek już, że piszemy program, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
Dla każdego dziecka.
Tak. Tak. I ten program nie polega na tym, że mama dostaje 10 zadań na dodawanie, 10 zadań na czytanie, tylko ten
właśnie,
program...
Dobrze, że pani to uściśla. Tak.
Ten program obejmuje to, co ja zawsze czerpię z Montessori, bo jestem zafascynowana tą metodą. Obejmuje też czynności dnia powszedniego, czyli co mama ma zrobić, jeżeli dziecko zaczyna rozpaczliwie domagać się, jak ja to mówię, 67 jajka z niespodzianką w Biedronce. Albo nie chce przejść koło tej Biedronki, bo tam zawsze trzeba wejść i zrobić jakieś zakupy. Albo co zrobić, jeżeli nie chce wejść do autobusu. Bardzo często ja tak robię, że ja przepracowuję ten problem z rodzicem. Ja wsiadam do autobusu z tym wystraszonym rodzicem, no bo niestety pierwsza reakcja niewtajemniczonej osoby jest taka, że dziecko jest niegrzeczne. Ja też się sama na tym łapałam dawniej, a teraz po prostu jak nie wiem, co się dzieje i może faktycznie jest niegrzeczne, to zawsze pytam, czy można pani jakoś pomóc, czy można panu jakoś pomóc, bo nie wiemy, co rodzic odpowie. Rodzic odpowie nie, no po prostu jest niegrzeczny, idziemy do domu, albo dwa razy zdarzyło mi się na Starówce tutaj, toruńskiej, że mama się odwróciła i po prostu powiedziała, że syn jest autystyczny i ona sobie sama nie poradzi w tej chwili. No i łatwiej tak podejść i zapytać, czy mogę jakoś pomóc, czy od razu, niż od razu ocenić, bo to też nie pomaga.
Tutaj jeszcze dodatkowo jest ten problem, że dzieci z zespołem autyzmu wyglądają bardzo zwyczajnie.
Tak.
To są piękne
i
dzieci.
I osoby z autyzmem bardzo szybko uczą się też.
I my, którzy nie mamy do czynienia z dziećmi autystycznymi, wydaje nam się, że to jest dziecko rozpieszczone, niegrzeczne i tak dalej.
Ale bardzo szybko uczą się też tych zachowań, które dają im korzyść.
Oczywiście.
Ja właśnie w piątek miałam sytuację taką, że bardzo chciałam, lekarz prosił, żeby nagrać chłopca w takich niedobrych zachowaniach. I za każdym razem, jak włączałam kamerę, to on się uspokajał i uśmiechał się do kamery. On wiedział, że wtedy jest po prostu chwalony i bardzo, bardzo trzeba uważać, bo tak to wygląda.
Drogie panie, zwracam się do moich gości w studiu. No, mogłybyśmy snuć rozmowę dalej, ale jest już 13:41 minut. Już powinniśmy oddać głos naszym radiosłuchaczom. Przypomnę, drodzy państwo, że dzisiaj mówimy o dzieciach z autyzmem w kontekście szkoły. W studiu są dwie panie oligofrenopedagog, jak to zmienić? Pani Joanna Rzymyszkiewicz, która jest oligofrenopedagogiem, specjalistą od logopedii, liderem wczesnego wspomagania dzieci.
No Boże, jak to brzmi.
No dużo, dużo pani. Właśnie zauważyłam tutaj, że zauważyłam, no wiemy, że nauczyciele pracujący właśnie w szkołach specjalnych ciągle właściwie się szkolą, ciągle nabywają nowych umiejętności po to, aby po prostu lepiej wspomagać dzieci, ale mieć narzędzie.
12 jest nauczycieli, którzy mają ukończone studia podyplomowe z zakresu autyzmu, a cała kadra jest przeszkolona. Ma ukończone różne kursy, szkolenia plus doświadczenie, bo my tak naprawdę, proszę państwa, to chcemy, właściwie próbujemy pomóc zrozumieć autyzm.
Tak. A więc pani Joanna Rzymyszkiewicz, pani Katarzyna Kuźdub, oligofrenopedagog, specjalista terapii autyzmu i dwie panie, pani Sylwia, dwie mamy, pani i panie, pani Sylwia Urbańska, mama Kacpra oraz pani Katarzyna Oramus, mama
Krystiana.
Drodzy państwo, mogą państwo telefonować do radia, do nas tutaj, do studia, rozmawiać z paniami. 655-2355, 655-2356, Polska Północna Południowa, 56 to numer kierunkowy do Torunia, 536-600-100 i 536-600-200 to dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 655-2333, 655-2366, 4856, a z USA i Kanady 11-4856, ale już mamy telefon podobno, więc odbieramy. Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Jolanta z Wrocławia.
Witamy Pani
Jolanto. Chciałam zapytać, jaka jest różnica między autyzmem a zespołem Aspergera? Znaczy, ja nie mam do czynienia z autystami, ale po prostu słyszałam właśnie o zespole Aspergera i
tak.
Też w jakiejś autyzmie słyszałam, że oni takim schematem...
Już Pani odpowiadają. Dziękujemy za to pytanie.
Proszę, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Katarzyno.
Według klasyfikacji pojęcie autyzmu jest pojęciem szerszym, natomiast zespół Aspergera jest wyszczególnioną kategorią cech, które między innymi dają temu dziecku możliwość posługiwania się mową. Tam jest raczej norma intelektualna. Tak. To są wybrane cechy, które pozwalają utworzyć odrębną kategorię. To jest dziecko zaburzone,
wykazujący cechy autystyczne, ale zupełnie inaczej odbiera świat i potrafi w tym
Mające
świecie się odnaleźć.
Świadomość dużą swoich problemów,
najprościej, tak. Bo nie chcę tutaj odczytywać definicji, tylko chciałabym, żeby ktoś mógł rozróżnić te dwa przypadki. Tak samo jak występuje
z zespołem Aspergera często przechodzą edukację szkolną, też klas w szkołach masowych kończą studia i tak dalej.
Tak. I jeszcze występuje zespół Reta, tu w drugą stronę zaburzone osoby, które mają wtedy więcej problemów z edukacją.
I bardziej widać to.
Tak,
może,
i też autyzm atypowy, który ze względu na wiek wystąpienia objawów lub ze względu na różnorodność tych objawów, jest ich albo za mało, albo bardzo dużo, właśnie pozwala sklasyfikować to dziecko jako autystę, autyzm atypowy.
Dziękujemy bardzo. Pani Katarzyna Koźrób, terapeuta autyzmu. Drodzy Państwo, 13:45 minut, odbieramy telefony od Państwa. Halo, słuchamy.
Dzień dobry. Mam na imię Magdalena.
Witamy
Pani. Chodzi mi o trudną sytuację, ponieważ mój syn jest człowiekiem dorosłym, już pełnoletnim, i od dziecka były z nim wielkie problemy, ponieważ wtedy nie diagnozowano autyzmu, przynajmniej ja nie umiałam uzyskać takiej pomocy, to ten problem się przeniósł na dorosłość jego. On źle funkcjonuje teraz, w ogóle nie może pracować. Chciałam spytać, to znaczy tak, ja byłam u psychologa, jak on chodził do szkoły, ale pani psycholog powiedziała mi, że trzeba mu, że jest bardzo inteligentny, bardzo komunikatywny i trzeba mu podnosić poprzeczkę i mu nie pomagać. W zasadzie ja go chciałam zabrać ze szkoły, która była bardzo trudna, ale powiedziała, że nie ma potrzeby, że on musi wkładać wysiłku więcej i go w niczym nie wyręczać, i ma sobie radzić w życiu, tak jak u mnie. I właściwie teraz jest sytuacja, nie mógł się uczyć, próbował różnych studiów, bardzo mu pomagałam, ale siedzi w domu i w zasadzie nie funkcjonuje. Czy moje pytanie brzmi tak, ja widzę swoje zaniedbanie, ale też próbowałam różnych metod, których nikt mi nie pomógł. A potem, jak już był starszy, to w ogóle odrzucał wszelką pomoc. Nie umiałam tego zdiagnozować. Widziałam, że coś jest nie tak, ale słyszałam od wszystkich, że on wyrośnie. Czy można pomóc jeszcze człowiekowi, który jest dorosły? Czy jest jakaś jeszcze nadzieja dla takich ludzi? Czy już w zasadzie będzie skazany na opiekę moją tylko? Proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Halo.
Tak.
Moje pytanie takie podstawowe. Czy pani syn jest zdiagnozowany jako człowiek z autyzmem?
Nie, on nie jest diagnozowany, ale ja słuchając tej audycji...
Widzi pani pewne
sama
cechy,
widzę,
tak?
że to pewne rzeczy, które państwo opowiadają...
Tak, rozumiemy. Proszę pani, tu panie, które są specjalistkami z zakresu autyzmu.
Skąd pani dzwoni, przepraszam, bo ja albo nie
wysłucham. Z Warszawy.
Tak. Proszę pani, przede wszystkim nie pomagać to zupełnie inna definicja niż nie wyręczać. Takiej osoby się nie wyręcza, ale pomaga się jak najbardziej. Ale nie chciałabym już teraz i wręcz zabronię pani myśleć o tym, co w przeszłości zostało zaniedbane i kto jest winny. Pomagać i wspierać i dbać o ten rozwój można do końca życia, ponieważ dlatego tak walczę o tą definicję całościowe zaburzenie rozwoju, bo ten rozwój trwa. Ten człowiek cały czas jeszcze nabywa jakichś umiejętności, uczy się tego,
ale co pani mogłaby
że
teraz? Jak istnieją
ośrodki wspierające osoby dorosłe. Na przykład Gdańsk ma
ośrodek. Wiem, że oni wybudowali dom dla dorastających osób. Również w Koruniu.
Mówimy tutaj, myślimy o autyzmie.
Jest, tak, ale tu już ten człowiek już jest po szkole, więc...
Nie wiemy zresztą, co jest.
Ale są takie ośrodki. Zawsze mówię, że można wpisać w internet i poszukać jakiegoś hasła pomoc osobom dorosłym.
Czego szukać? Pod jakim hasłem?
Pomoc osobom albo dorosły autysta w Polsce, cokolwiek wpisać.
Albo stowarzyszenia autystyczne.
Bo powstają w Polsce, bardzo często w telewizji są wzmianki krótkie o tym, że powstają ośrodki, domy nieraz pogodnej starości dla takich osób, więc bardzo proszę szukać i się nie poddawać, bo ten rozwój cały czas można wspierać jeszcze.
Ale myślę sobie tak, że chyba jeszcze jedno pierwsza pytanie sprawa badam. To powinna być diagnoza. Diagnoza.
No, ale on się nie zgadza.
No to cokolwiek, to na cokolwiek to się nie zgodzi pewnie.
No tak, bo tu jest problem taki, że jeżeli on...
Nie można dorosłego człowieka zmusić, a
no właśnie,
w zasadzie jakoś funkcjonował, a to się pogorszyło. Jakoś funkcjonował, trochę pracował, miał jakieś... No, był strasznie... Ja myślałam, że on ma ADHD, że jest rozbiegany, ale ja w zasadzie na podstawie państwa audycji sama teraz zobaczyłam, że to jest co innego.
Proszę pani, bo sporo już się dowiedzieliśmy od pani, a my nie udzielimy pani bardzo specjalistycznej pomocy.
Czy można uzyskać pomoc? I jeszcze jedno mam pytanie. Czy takiej osobie, znaczy, czy ja mogę go finansowo wspierać, czy raczej... No bo nie pracuję. Bo od jednego psychologa usłyszałam, że nie wolno mu pomagać, ponieważ nie finansować go, bo on nie pracuje, ponieważ musi wydobyć z siebie jakieś siły i sobie poradzić w życiu. A od katolickiego psychologa usłyszałam, że należy pomagać, ponieważ tak jest obowiązek chrześcijanina, że nie mogę go zostawić bez pieniędzy. I jeśli można, to jeszcze chciałabym to wiedzieć, która opcja jest właściwa, bo on mieszka sam.
Nie udzielimy pani odpowiedzi. Przepraszam bardzo, nie udzielimy pani odpowiedzi.
Nie da się tak odpowiedzieć, tak? Nie znając.
Nie, no naturalnie, z jednego prostego powodu, która 35 lat mam do czynienia z osobami niepełnosprawnymi, nie podejmę się powiedzieć tutaj nic, zanim nie poznałabym człowieka.
Dobrze,
nie miałabym. Możemy tylko poradzić pani to, co powiedziałyśmy przed chwileczką, co panie powiedziały, poszukać stowarzyszenia osób chorujących na autyzm. Tam się udać,
jeśli jest pod opieką psychiatry.
No właśnie,
czy jest tam szukać pomocy, tak, lub z powodu.
On się na nic nie zgadza.
Ano.
A jest takie prawo, że no, jak gdyby nie siłą nic nie można. Po prostu on musi wyrazić zgodę, a ponieważ jakoś funkcjonował w przeszłości niezbyt dobrze, ale funkcjonował, a coraz to jest gorsza ta jego sytuacja, to
Proszę pani, ponieważ są inne telefony, ja chciałabym, żebyśmy tak uściśliły, bo możemy rozmawiać jeszcze długo na ten temat, ale czy pani jest w stanie udać się do jakiegoś stowarzyszenia, poszukać? Czy pani sama... Więc myślę, że ta rada pani jest bardzo ważna, żeby udać się po pomoc do jakiegoś stowarzyszenia osób chorujących na autyzm i poszukać pomocy blisko swojego miejsca zamieszkania. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Aleksandra z Małopolskiego.
Witam panią.
Ja mam prośbę. Było takie pytanie o różnicę pomiędzy zespołem Aspergera a autyzmem. I podgłośniłam radio, żeby słyszeć więcej. Niestety, no nie dowiedziałyśmy się nic więcej poza takimi ogólnikami. Ja oczekiwałam konkretów. Tak i tak zachowuje się dziecko takie, a tak i tak zachowuje się dziecko z tym zespołem.
To nie
proszę,
ta audycja.
Proszę o szersze wyjaśnienie tego problemu.
Już oddaję głos paniom, które są specjalistkami.
Rozmawiamy w tej chwili o autyzmie w aspekcie szkoły, więc naprawdę... Tu trzeba by było kolejnej audycji.
Nie mówimy o definicjach.
Tak, nie mówimy o definicjach. Do literatury fachowej, proszę.
Wysyłam do klasyfikacji DSM-4. Tam naprawdę jest wyjaśnione szczegółowo i można się do tego odnieść. Również ICD-10 podaje taką definicję, bo to jest bardzo szeroki temat. Ja wiem, że tutaj każdy bardzo często diagnozuje się zespół Aspergera i zostawia się rodziców z taką definicją. Rodzice poszukują najlepiej DSM-4 i ICD-10 i tam znajdziecie Państwo odpowiedź na swoje pytania.
Tak, dziękujemy bardzo. Jeszcze mamy 5 minut do końca audycji. Może już jest jeszcze jeden telefon, no to krótki telefon musi być. Halo, słuchamy? Halo?
Ja w sprawie właśnie tutaj mam syna, który jest 17-letni, jest autystykiem i ma właśnie problemy w szkole teraz dość mocne, dlatego że jest takim stadium przejściowym, tym dorastającym.
Tak.
I nasilają się u niego ataki, po prostu niekontrolowane ataki wybuchu przemocy. I tutaj właśnie najczęściej to występuje w szkole. Chodzi do tej pory, dzwonię z Sanoka, z powiatu tutaj sanackiego. I do tej pory chodził grzecznie do szkoły, nic mu się nie działo, uczestniczył chętnie w zajęciach. I nagle w ostatnim półroczu coś się u niego zmieniło. Nastąpiły u niego gwałtowne takie wahania charakteru. Raz jest zadowolony, raz jest smutny, przygnębiony. I właśnie ma problemy, że teraz nie chce chodzić do szkoły. Staramy się w różny sposób tutaj zareagować i stosujemy leczenie farmakologiczne i po prostu i panie w szkole, psycholog i pedagog starają się z nim pracować, no ale no nie możemy sobie w tym ostatnim czasie dać z nim rady. Jak by należało postępować?
No to znowu taka sama sytuacja, kiedy się nie zna dziecka, tak? Czy pani
znaczy, ja mam bardzo podobną sytuację u siebie w klasie. To jest jeden z moich uczniów, który w ten sam sposób zaczął się zachowywać od pewnego czasu. I powiem tylko tyle, że
tak.
Powiem tylko tyle, że poszukiwaliśmy zmian. Czy to były zmiany, czy zmienił się nauczyciel, czy zmienił się plan lekcji, czy zmieniły się godziny podawania obiadu, czy zmieniły
te
się
zmiany,
również leki.
Mogą niepokoić.
Tak, coś, co zaburzyło ten rytm ustalony, ten, który był przewidywalny i znowu, nie widząc syna, nie rozmawiając z panem
ale
szczegółowo.
Czy pani Katarzyno, czy znaleźliście w przypadku tego ucznia rzeczywiście powód?
Tak, powód jest.
Powód
bo zmienił się,
właśnie.
Tak, zmienił się rewalidant, zmienił się plan lekcji, zmienił się, no w domu sytuacja też się zmieniła. No
bardzo zaburzył się świat.
Tak, i zmieniono też leki i teraz jest konsultacja z lekarzem i będziemy w tym kierunku też sprawdzać, więc należy poszukać zmian. To tyle możemy pomóc na odległość.
To jest taki sygnał.
Być może u pana syna zmieniło się to, że hormony zaczęły działać i tutaj trzeba będzie mu pomóc ten świat poukładać, ale trzeba poszukać tej zmiany.
I znowu wprowadzić w jakieś bezpieczne ramy.
Tak, przepracować to.
Drodzy Państwo, już nie odbieramy telefonów. Zakończmy może nasze spotkanie, bo Pani mają jeszcze komunikaty takie ważne właściwie dla rodziców, dla rodzin, tak. Gdzie jest
gdzie
dziecko z autyzmem.
Uzyskać pomoc, czy ewentualnie 16 marca w środę w godzinach od 9 do 11.30 zapraszamy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci autystycznych na zajęcia otwarte do naszej specjalistycznej szkoły, do zespołu szkół nr 6 w Toruniu przy ulicy Dziewuskiego. Będzie możliwość zapoznania się z metodami pracy i naszą ofertą edukacyjną.
Jeszcze raz powtórzmy, kiedy i w jakich godzinach?
To jest tak, 16 marca, środa, godzina od godziny 9 do 11.30. Bardzo byśmy prosiły o telefoniczne zgłoszenie chęci udziału pod numerem 56 650 80 30. Zajęcia otwarte, można zobaczyć, porozmawiać z nauczycielami, poobserwować dzieci w trakcie zajęć, To jest 16 marca w środę. 14 kwietnia natomiast na terenie naszej specjalistycznej szkoły odbędzie się ogólnopolska konferencja, bardzo ciekawa, okres dojrzewania osób niepełnosprawnych. Myślę, że też warto
byłoby... No to pan, który telefonował, to tak, jak najbardziej właśnie, dla takiej
na przykład.
Sanoka.
Tak, Sanoka. Tylko, że Sanoka. My zapraszamy z Torunia i okolic. Też prosimy o zgłoszenie
Może zrobimy jakąś audycję po konferencji, tak, żeby jakieś wnioski, to być może to będzie jakieś pomocne dla osób, na które pewno mają dzieci w wieku dojrzewania.
Tak. I jeszcze mamy bardzo ciekawą ofertę dla rodzin dzieci autystycznych. 21 kwietnia o godzinie 17 w kawiarni Kwadrans Cafe w Toruniu przy Szosie Lubickiej organizujemy tak zwany kwadrans dla autyzmu. To będzie spotkanie rodziców z panią dr Barbarą Rolka-Reaginią, psychiatrą dziecięcym z Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego z Torunia.
Rozumiem, że ten kwadrans to jest umowne tylko, tak, bo
oczywiście,
po co można przez kwadrans?
Dlatego, że kwadrans kafe, więc z nami, stąd kwadrans umownie. Też jest duże zainteresowanie i z powodu tego dużego zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny, bo liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
I czy pani Joanno i pani Katarzyno, zwracam się do pań pracujących w szkole, czy można powtórzyć numer telefonu do szkoły, jeżeli ktoś chciałby zatelefonować z Polski?
56, to jest Toruń, 56 650 8030 i zapraszamy również na naszą stronę internetową. Wystarczy wpisać ZS6 Toruń i wyskoczy.
Ale pomyślałam sobie, jak zatelefonuje ktoś z Polski, to odbierze pani sekretarka. Z kim rozmawiać?
Jeżeli odbierze pani sekretarka, jest tajemniczona w tematy.
Aha, i będzie wiedziała, do kogo kierować.
Oczywiście,
ale
że
też
tak.
Pokieruje.
I tak? Pokieruje, tak.
Dziękuję bardzo serdecznie. Drodzy państwo, dzisiaj w audycji dla chorych rozmawialiśmy o autyzmie z perspektywy szkoły. Gościliśmy dwie mamy, synów Krystiana i Kacpra, pani Sylwia Urbańska oraz pani Katarzyna Oramus. Bardzo panią dziękuję. To nie jest łatwo mówić o trudnych sprawach właściwie, ale myślę, że synowie są też takim dla pani, cieszycie się też pewnie z osiągnięć i tak dalej. Oraz dwie panie, które pracują w szkole, w zespole szkół numer 6, pani Joanna Rzymyszkiewicz, oligofrenopedagog, logopeda, lider wczesnego wspomagania
rozwoju
dziecka.
Taki zwykły człowiek jestem, który próbuje zrozumieć po prostu.
Oraz pani Katarzyna Kuźdub, oligofrenopedagog oraz specjalista terapii autyzmu. Bardzo panią dziękuję i państwu, którzy słuchali tę audycję, już jest dwie po, ale chciałabym przeprosić państwa za takie może nie konkretne odpowiedzi, ale to bardzo trudno, kiedy nie zna się dziecka, nie zna się osoby, odpowiadać, można tylko kierunki pokazywać. Szczęść Boże państwu na cały tydzień. Dziękuję bardzo ojcu Grzegorzowi. Żegna się Barbara Momot.